Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja jest już z nami dzisiejszy gość. Ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca patrologii oraz prawa kanonicznego w Prawosławnym Seminarium Duchownym oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki.
Ojcze, zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który odbył się w sierpniu bieżącego roku, do posługi biskupiej w naszej cerkwi powołano 4 nowych archimandrytów. Czy w naszej chrześcijańskiej tradycji wybieranie na urząd biskupa zawsze wyglądało tak samo? I jak ta sytuacja wygląda w poszczególnych cerkwiach lokalnych?
Wybór biskupa jest to zagadnienie kanoniczne, które właściwie regulowane jest poprzez lokalne cerkwie w sposób różny. Natomiast obowiązuje ogólna zasada, prawda, że do wyboru biskupów dokonuje albo sobór biskupów, albo specjalny sobór, który jest ku temu powołany. Czasem w niektórych cerkwiach było tak, że wyboru biskupa dokonuje cały kościół, cała cerkiew. To znaczy diecezja, którą został powołany dany biskup. Natomiast w takim klasycznym rozumieniu najczęściej na katedrę biskupów powołuje sobór biskupów albo synod biskupów, w zależności od lokalnych cerkwi prawosławnych. Nasza cerkiew jest cerkwią małą. U nas, prawda, w naszym ustawodawstwie kościelnym, cerkiewnym, synod właściwie nie występuje. Natomiast wszyscy biskupi, którzy należą do soboru, a wszyscy biskupi należą do soboru biskupów, właśnie oni dokonują wyboru na nowego biskupa czy nowych biskupów. Znam taki przypadek, na przykład, kiedy na biskupa diecezji zachodnioeuropejskiej rumuńskiego patriarchatu było przedstawionych 3 kandydatów i właśnie cerkiew zachodnioeuropejska, to znaczy tam wyznaczona pewną administracyjną procedurę, jacy elektorzy będą w tym brać udział i właściwie na swego arcypasterza wybierali i duchowni, i lud Boży na katedrę biskupią. Natomiast jest to przypadek, nie powiem, że odosobniony. Takie podejście soborowe potrzebuje pewnego przygotowania. W naszej tradycji zwykle na katedrę biskupią wyboru dokonywał sobór biskupów.
To mówimy o czasach współczesnych, a jak wygląda to w perspektywie historycznej, jak było kiedyś?
Właściwie współcześnie mówimy o cerkwiach autokefalicznych. Jest to nowa forma. Może to nie jest źle powiedziane, że jest nowa forma, to jest starożytna forma. Natomiast określona, że to są autokefaliczne cerkwie, jest to nowe wyrażenie w ustawodawstwie kanonicznym. Chociaż sama forma, chociaż sama wyrażenie autokefalia absolutnie występuje już w IV-V wieku, z tym, że była rozumiana nieco inaczej. Na biskupa zawsze powoływali biskupi. Znamy kilka przypadków w historii, kiedy w sposób taki, powiedzmy, cudowny doszło do powołania niektórych osób przez lud Boży. Tak? Na przykład święty Ambroży Mediolański, który według opisu został wybrany właśnie przez lud Boży, który go wybrał, osobę świecką zresztą jeszcze, który przyszedł uspokoić lud i gdzie został powołany na biskupa, prawda, głos Boży, który powiedział przez ludzi, tak, niech biskupem będzie Ambroży. To są raczej takie przypadki odosobnione, natomiast trzeba powiedzieć, że takie przypadki zdarzały się. Natomiast normą jest i starożytne kanony absolutnie wskazują na to, aby biskup był powoływany albo przez lokalną cerkiew, albo przez sobór biskupów. I w zasadzie tak się też to dzisiaj odbywa.
Obecnie podczas obrzędu mianowania, którego dokonuje się jeszcze przed hirotonią, odczytywana jest decyzja o wyborze na katedrę biskupią. I teraz zacytuję tę decyzję. Czcigodny ojcze archimandryto, Święty Sobór Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego błogosławi Waszą Świętość na biskupa chronionego przez Boga miasta. I tutaj podaje się nazwę konkretnego miasta. Pytanie moje jest takie. Czy to, że trzeba podać konkretną nazwę miasta, to oznacza, że posługa biskupia zawsze jest związana z jakąś konkretną miejscowością? Bo w przypadku święceń niższych, diakońskich czy kapłańskich, chyba nie ma tutaj takiego konkretnego zobowiązania.
Powołanie biskupa zawsze odbywa się na jakąś katedrę i one musi być związane z jakimś miastem. Nie można powołać biskupa od tak sobie, prawda, żeby był tylko w stanie biskupim, bez przypisania do konkretnego miasta. To jest bardzo rygorystycznie wymagane. Trzeba też powiedzieć, że kanony też mówią o wyborze również prezbitra czy i diakona. Tutaj również mowa jest o tym, aby prezbiter lub diakon również był przypisany do konkretnej świątyni, do konkretnej cerkwi. W tym wypadku. Może nie jest to tak w życiu stosowane bardzo rygorystycznie, dlatego że bardzo często młody człowiek, który jest wyświęcany, sam nie wie, gdzie będzie pełnił swoją posługę. Wówczas też jeszcze i biskup nie wie, gdzie on będzie pełnił swoją posługę. Prawda? To się okazuje za jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o nominację i wybór na biskupa, zawsze dokonuje się tego dla konkretnego miasta. Jeśli to są biskupi wikarni, trzeba powiedzieć, że trzech spośród biskupów, którzy zostali powołani w sierpniu do pełnienia swojej posługi, trzech będzie pełnić swoje posługi jako biskupi wikarni. Jeden Supraśla, Siemiaty czy Hajnówki. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze biskup wikarny, pomimo tego, że otrzymuje tytuł danego miasta, pozostaje w zależności i w dyspozycji kanonicznej biskupa zarządzającego. Mówimy o prawoprawieszczym. Właściwie nie ma on żadnych praw, jeśli chodzi o podejmowanie administracyjnych decyzji, lecz wykonuje swoje zadania z błogosławieństwa i z woli biskupa zarządzającego. Niemniej jednak są to biskupi, którzy są ustanowieni dla konkretnych miast, noszą tytuły konkretnego miasta, prawda? Dlatego, że wymaga tego norma kanoniczna. Jeśli pamiętamy biskupa ordynariusza Wojska Polskiego, prawda? Dzisiaj to jest biskup wrocławsko-szczeciński. Natomiast do niedawna był to biskup siemiatycki. W zasadzie był to biskup wikarny, ale miał swoją diecezję eksterytorialną jako ordynariat Wojska Polskiego, ale zgodnie z normą kanoniczną musiał być przypisany do konkretnego miasta. To było wówczas Siemiatycze. Wraz ze zmianą diecezji zmieniła się też jego rola jako ordynariusza, w tym wypadku diecezji wrocławsko-szczecińskiej. A więc jest to norma bardzo ważna dla tego, aby wyświęcić na biskupa konkretną osobę z przypisaniem do konkretnego miasta. Ważnym też jest to przecież pamiętać, że duchowny również wcześniej czy później musi być przypisany, chodzi mi o prezbitra, znaczy duchownego, baciuszkę, który musi być przypisany do konkretnej świątyni. Nie może być duchowny, który w jakiś sposób jest tak, jak powiedzmy, zawieszony, nie w swoich prawach oczywiście, ale nie jest przypisany do konkretnej cerkwi. Czy on będzie wikariuszem, czy on będzie proboszczem, czy on będzie osobą nadetatową, czy jeszcze jakbyśmy go to określili, natomiast ważnym jest, żeby ta osoba była w jakiś sposób związana z konkretną świątynią. A jeśli jest wyświęcany, prawda, to wówczas również nie od razu może, ale powinien być za jakiś czas przypisany do konkretnej świątyni. Ишо
Кирилла, патриарха Московского, Святейшего Илью, который посол патриарха Всеволодца Новгорода, Святейшего Иринея, патриарха Всеволодца Новгорода, Блаженнейшего Даниила, патриарха Всеволодца Новгорода, Святейшего Неофита, патриарха Всеволодца Новгорода, Блаженнейшего Хризостома, архиепископа Новой Лосиной Церкви, Блаженнейшего Иеронима, архиепископа Новой Лосиной Блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, намного
jeszcze chciałbym wrócić do tej kwestii związanej z biskupami pomocniczymi. Jak wygląda kwestia hierarchii wśród tych biskupów?
Jeśli chodzi o biskupów zarządzających, to jest sprawa dawności hierotonii. To jest im wcześniejsza jest hierotonia, prawda? Wówczas biskup jest gdyby tejże hierarchii biskupów, prawda, wyższy. Pierwsza zasada w naszej cerkwi, to jest pierwszym biskupem jest metropolita, później są arcybiskupi. Wśród arcybiskupów obowiązuje ta sama zasada, starszeństwo hierotonii. Wśród biskupów zarządzających, prawoprawieszczych, panuje ta sama zasada. Również jeśli chodzi o biskupów wikarnych, którzy nie są biskupami zarządzającymi diecezją, również tutaj panuje zasada starszeństwa hierotonii. To starszeństwo, które my będziemy niedługo odczuwać, jest bardzo nieznaczne. Ono sięga jednego dnia, dwóch czy trzech, czy dwóch tygodni, prawda? Niemniej jednak ta sama zasada i tutaj obowiązuje. Wówczas, kiedy na nabożeństwie, czy zasiada przy stole soborowym grono biskupów, usiadają lub stoją właśnie według tej zależności. Metropolita, arcybiskupi według starszeństwa hierotonii, biskupi według starszeństwa hierotonii i biskupi wikarni według starszeństwa hierotonii. Taka zasada obowiązuje.
Czy po obrzędzie mianowania biskupa, który najczęściej jest sprawowany jeszcze na dzień przed hirotonią, następuje złożenie przysięgi. Tą przysięgę przyszły biskup składa przed boską liturgią w dniu swoich święceń. Jaka jest treść tej przysięgi i w jaki sposób jest ona wygłaszana przez kandydata na biskupa?
Właściwie ja bym nie nazywał tego przysięgą, dlatego że to jest troszeczkę pojęcie bardziej scholastyczne, które mówi o przysiędze. Jeśli biskup, prawda, deklaruje swoją wiarę, a deklaruje swoją wiarę i deklaruje w to, co on wierzy i w jaki sposób będzie wypełniał swoje powinności, absolutnie to można nazwać przysięgą, natomiast ja bym tak nie nazywał tego, to jest po prostu deklaracja, zobowiązanie danej osoby, kandydata do stanu biskupiego, odnoszące się do tego, w co on wierzy, w jaki sposób wierzy, gdyby najstarszy biskup cerkwi sprawdza, Jest to formuła, prawdę mówiąc, dzisiaj zapisana bardzo wyraźnie. Natomiast w starożytności, kiedy było różnych wiele punktów widzenia, kiedy właściwie jak gdyby dogmatyka cerkwi nie była w sposób jednoznaczny ustalona, trzeba było pytać się, w jaki sposób on wierzy. Czy wierzy, prawda, że Chrystus jest Zbawicielem? Czy wierzy w Trójcę Świętą, że trzy osoby są równe wobec siebie i każda stanowi, powiedzmy, oddzielną hipostazę, tworzącą jedną boskość? Są to dosyć zawiłe teologiczne wyrażenia, natomiast w okresie sporów ariańskich IV-V wieku było to bardzo ważne, prawda, aby biskup był wiary prawosławny, to jest tej wiary prawdziwej, nie ariańskiej, nie nestoriańskiej, czy jeszcze innej, ale właśnie był wiary, którą głosi Kościół powszechny, którą głosi Kościół, cerkiew prawosławna, ortodoksyjna. I jest to gdyby jego zaangażowanie i jego działanie w tej wierze, prawda, mówiące o tym, że nie będzie pod wpływem ludzi możnych tego świata, będzie podejmował decyzje zgodnie z normami, które jego obowiązują, prawda, jest to swego rodzaju taka deklaracja, prawda, nie nazywana owszem była przysięgą, natomiast ja bym gdyby to słowo, nie to żebym odrzucał, nie stosowałbym dla tego wyrażenia jak gdyby deklaracji biskupiej. Natomiast jest to jego absolutnie zobowiązanie, deklaracje służenia wiernie cerkwi, Chrystusowi i jego cerkwi.
Ojcze, święcenia biskupów to dla naszych wiernych niewątpliwie wielka radość. Wiemy jednak, że hirotoni biskupie w naszej cerkwi nie zdarzają się zbyt często. Święcenie diakońskie czy kapłańskie to oczywiście częstszy widok. Chciałbym was zapytać, jak wygląda hirotonia biskupia, podczas jakiego nabożeństwa jest sprawowana i kto jej dokonuje?
Wszystkie święcenia właściwie w cerkwi dokonywane są w ten czy w inny sposób w ramach świętej liturgii. To znaczy one są potwierdzone sakramentem krwi i ciała Chrystusa, a z drugiej strony oznacza to, że wszystkie one są publiczne. To znaczy, że we wszystkich tych hirotoniach, dlatego też trzeba powiedzieć, że i święcenia diakońskie, i prezbitra, to jest świeszczennika, również są swego rodzaju, są hirotonią. Natomiast my w pewien sposób rezerwujemy wyrażenie hirotonii jakby dla biskupów, ale ono jest stosowane również dla pozostałych. Tak jak przy święceniach diakona czy prezbitra dokonuje tego jeden biskup i w zasadzie to biskup podejmuje decyzję o święceniach danego kandydata na którejś ze z tych stanowisk, to znaczy diakona albo prezbitra, co decyzję o wyświęceniu biskupa nie podejmuje jeden biskup, nie podejmuje głowa kościoła, a podejmuje sobór biskupów albo synod biskupów pod przewodnictwem głowy kościoła, cerkwi. Dlatego też w wyświęceniu kandydata do stanu biskupiego potrzebnych jest minimum trzech biskupów. Jeden biskup nie może wyświęcić archimandryty na biskupa, dwóch również, chociaż kanony apostolskie jeszcze dopuszczały taką możliwość, że w wyświęceniu bierze dwóch biskupów, gdzie trzeci przysyła swoją zgodę na piśmie. Natomiast już późniejsze kanony bardzo wyraźnie mówią o tym, że w wyświęceniu nowego biskupa powinno brać co najmniej trzech biskupów. i właściwie jest to bardzo ważny moment dla, jak gdyby, autokefali cerkwi. Autokefaliczne cerkwie, które istnieje samodzielnie, zwykle powinna mieć co najmniej 4 biskupów. Dlatego, że w razie śmierci jednego z nich, 3 pozostałych jest zdolnych wyświęcić nowego kandydata na biskupa. Jeśli nie ma tych 3, to wówczas jest autokefalia zachwiana. Cerkiew jest jak gdyby niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Dlatego też ważnym jest, aby w cerkwi kalnej była odpowiednia liczba biskupów. Kilkanaście lat temu myśmy mieli, prawda, znaczącą liczbę biskupów, i stopniowo, prawda, wszyscy oni, może nie wszyscy, 4 biskupów ostatnimi laty 3 odeszło, prawda, wcześniej arcybiskup Miron odszedł tragicznie. Długo oczekiwano, prawda, wszyscy wierni oczekiwali dosyć długo, jak gdyby na wypełnienie tych wakujących miejsc. No i ta decyzja przyszła od tego roku, w sierpniu, kiedy rzeczywiście już zaczęliśmy się zbliżać do tej granicy 4 biskupów, nie zostało 6 biskupów, prawda, w tej chwili było, natomiast nowych 4 absolutnie wzmocni, jak gdyby, naszą autokefalię, absolutnie wzmocni nasz potencjał duchowy. Ilość biskupów również świadczy na arenie międzyprawosławnej o jakości cerkwi, prawda? Z 10 biskupów już stanowi bardzo solidną cerkiew. Także długo oczekiwaliśmy tej decyzji, przeżywamy tą decyzję, przeżywamy chirotonie, które odbywają się, które się odbędą. Jest to bardzo ważny moment dla życia cerkwi i absolutnie nasz episkopat, ten, który do tej pory, prawda, był tego świadomy, że potrzeba jest odnowienia, no, nowych, potrzeby może nie odnowienia, a powołań nowych na katedry biskupie, innych biskupów, czy też pomocniczych biskupów.
Ojcze, wspomnieliście, że każde święcenia w naszej prawosławnej cerkwi odbywają się podczas świętej liturgii. Czy moglibyście jeszcze powiedzieć, w jakim dokładnie momencie to się odbywa?
Tak, święcenia biskupie odbywają się tuż po małym wejściu, małym wchodzie, przed śpiewem Trisagionu. Jest to moment liturgiczny, kiedy biskupi, którzy są obecni na liturgii, kładą Ewangelię, kładą swoje ręce na kandydata, który wkrótce stanie się nowym biskupem. A więc ten moment to jest po małym wejściu przed Triświatoje.
Święty Boże, święty krepki, święty bezsmiertny, pomiluj. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый
Czy wiemy również o tym, że podczas święceń biskupich wierni odpowiadają głośno axios, to znaczy godzin, prawda? Czy z historii chrześcijaństwa znacie jakieś przypadki, że wierni wstrzymali chirotonię biskupią, odpowiadając, że dany kandydat jest niegodny, aby sprawować tą funkcję?
Trzeba powiedzieć, że każde święcenia, czy to będą diakońskie, czy prezbitra, czy biskupa, są jak gdyby, potrzebują zgody ludu Bożego, które się wyraża w formie axios, to jest godzin. Jeśli chodzi o święcenia niższe, to wówczas biskup, który święca, ogłasza w formie odpowiedzi i pytania, że ta osoba jest godna. Jak gdyby lud odpowiada tym, w ten sposób, że ta osoba jest godna. To jest axios, jest trzykrotnie jeszcze powtarzany axios, to znaczy, że jest godzien. Więc ta sama forma stosowana jest do święceń biskupich, kiedy prowadzący święcenie, to jest głowa cerkwi najczęściej, ogłasza, że ta osoba jest godna. I lud Boży odpowiada, że jest godzien. Słyszałem o kilku wypadkach, przypadkach właściwie, kiedy właśnie w hirotonii biskupiej lud wyrażał się odwrotnie niż ogłaszał to biskup. Lud wykrzykiwał anaxius. Znam taki, może nie tyle, że znam, słyszałem o przypadku w Grecji, słyszałem o przypadku w Rosji, kiedy ludzie od pewnego momentu wyrażali swój sprzeciw, kiedy był wyświęcany kandydat na biskupa. Jest to moment bardzo trudny i mi się wydaje, że trzeba byłoby to rozwiązać wcześniej. Po pierwsze, dlatego, że jest problem liturgiczny. Jeśli chodzi nawet o święcenia kapłańskie czy diakońskie, również w tym przypadku i biskupie, jest to najpierw jak gdyby włożenie rąk. Jeśli chodzi o święcenia niższe, jest to wokół prestołu i dopiero wówczas jest to zapytanie axios. Jeśli lud Boży powie, że anaxios, prawda, był ktoś tak, który mówił żartobliwie i pytająco, czy wówczas trzeba jeszcze raz, trzy razy z powrotem odprowadzić, prawda, już ten moment ze ślubie, jak gdyby z cerkwią już nastąpił. Tak samo i chodzi o święcenie biskupie. Więc jest pewien problem liturgiczny, czy to jest dobrze umieszczone, dlatego że właściwie już dokonuje się hirotonie i wówczas dopiero chodzi o pytanie, czy ta osoba jest godna. I bywa tak rzeczywiście, że lud odpowiada, że jest ta osoba niegodna. Jeśli chodzi o ten przypadek w Grecji, to się zakończyło troszeczkę smutno, dlatego że święceń dokonano. Dokonano, natomiast osoba, która została wyświęcona, bardzo mocno przeżywała reakcję ludu. Tenże biskup, który został wyświęcony, prawda, po kilku dniach czy tygodniach, prawda, zrezygnował z tego stanowiska i nie pełnił funkcji biskupiej. Więc wydaje mi się, że takie rzeczy trzeba byłoby już wcześniej. Lud Boży informuje, wie i my wiemy, jaki ma stosunek do danego kandydata, prawda, i to trzeba było jakoś wziąć pod uwagę, żeby to nie było, żeby później nie było problemów, żeby to przebiegało rzeczywiście drogą właściwą. Usłyszałem o przypadku w Rosji, kiedy chyba były święcenia prezbitra albo biskupa. Ci ludzi po prostu wyprowadzono z cerkwi, tych, którzy mówili anaxius. Jest to oczywiście niewłaściwa droga, więc to jeszcze raz to ważne jest, aby wziąć pod uwagę rzeczywiste nastawienie narodu Bożego wobec danego kandydata, czy na biskupa, czy na prezbitra. Są to momenty bolące. Mam nadzieję, że takich momentów u nas nie będzie i my jesteśmy małą cerkwią, znamy się od dawna, prawda, wiemy, jakie bywają kandydatury biskupie i właściwie to przebiega właśnie drogą liturgiczną i kanoniczną właściwie.
Ja przypominam dla naszych słuchaczy, że dziś w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę patrologii oraz prawa kanonicznego Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z ojcem Andrzejem rozmawiamy dzisiaj o hirotoniach biskupich. Ojcze Andrzeju, kolejne pytanie związane z tym tematem jest następujące. W kanonach Cerkwi Prawosławnej możemy znaleźć taki zapis, że biskup powinien być mężem jednej żony. Jak się można do tego ustosunkować, kiedy wiemy, że obecnie biskupi pochodzą ze stanu mniszego i żon nie mają?
Mowa o biskupie jako męża jednej żony wywodzi się ze słów apostoła Pawła, który pisał do swego ucznia, prawda, w jaki sposób powinien żyć i w jaki sposób mieć postawę moralną osoba, która zajmuje się swoim stadem Bożym. W okresie apostoła Pawła pojęcie biskup, prezbiter jest swego rodzaju synonimem i one pozostaje jeszcze dosyć długo, pojęcie biskup i prezbiter jako synonimy. Niemniej jednak absolutnie to wyrażenie jest ważne do VII wieku, trzeba powiedzieć, dlatego że biskupi byli żonaci do VII wieku, do VI wieku. Właściwie cesarz Justynian już wprowadza może nie zarządzenie, a taką informację, aby biskupów wybierać spośród nieżonatych. Natomiast dopiero kanony Soboru Trulieńskiego, to jest 5-6, pod koniec VII wieku, kanonicznie mówią o tym, że aby ci, którzy pełnią funkcję biskupią i są, żyją ze swoimi żonami, aby je pozostawili. To znaczy, aby za zgodą żony, żona zamieszkała w monasterze, on na utrzymaniu swego męża biskupa, i właściwie do VII wieku można mówić o tym, że cerkiew zezwalała, i to było rzeczą naturalną, biskupi byli żonaci. Od VII wieku nie ma tutaj mowy o mnichach, mowa jest o tym, aby na biskupów powoływać osoby, które są w stanie bezżennym. Cerkiewne przepisy zmieniały się później, szczególnie już w latach XVIII wieku, kiedy jest mowa o tym, żeby biskupów wybierać spośród mnichów. Natomiast do VII wieku biskupi często byli żonaci. Preferowano wybierać nieżonatych biskupów, natomiast nie było też problemu, że biskupi mieli żony. Na przykład ojciec świętego Grzegorza Teologa, który był biskupem miasta Nazianzu, był żonaty i wychowali swego syna Grzegorza Teologa. Zresztą Grzegorz Teolog pomagał swemu ojcu w pewnym momencie w zarządzaniu diecezją. Ale wiemy też, że biskupi, którzy zapisali się w historii w pewien sposób bardzo takimi chwalebnymi swoimi czynami, ascezą, choćby ojcowie kapadoscy, Bazylii, czy wspomniany Grzegorz Teolog, czy Grzegorz z Nysy, chociaż Grzegorz z Nysy właściwie też był żonatym, trzeba powiedzieć, i został wybrany na biskupie jeszcze będąc żonatym. Jego żona Teozebia niedługo później zmarła, prawda? Ale trzeba powiedzieć, że również był wybrany na biskupa jako żonaty biskup. Natomiast już w późniejszym okresie rzeczywiście na biskupów wybiera się osoby, które pozostają w stanie bezżennym. Nie jest to dogmat, jest to kanon, tradycja cerkwi, która została wprowadzona, czy później, czy wcześniej, VII wiek, to mi się wydaje dosyć wcześnie. I ta praktyka absolutnie weszła do życia cerkwi, ona pozostaje ważna do dzisiaj. W pewnych momentach wraca się do tej dyskusji, czy można wrócić do biskupów, którzy byli żonaci w starożytnej cerkwi. Chodzi to o cerkwi, które mają problemy z obsadzeniem swoich stanowisk. Natomiast praktyka i życie cerkwi potwierdza, że właściwie ważnym jest i lepszym jest dla sprawowania funkcji biskupiej właśnie pozostawanie w stanie bezżennym. Jeden z biskupów, pamiętam nie tak dawno, powiedział, że jest jedna przyczyna, dla której biskup nie może być żonaty. Po prostu nie miałby czasu dla swojej rodziny. To jest przemyślane wyrażenie, natomiast praktyka cerkiewna odnosi się do tego, że rzeczywiście chyba lepiej jest wybierać na biskupów osoby, które pozostają nieżonatymi.
Ojcze, w stanie bezżennym, ale to nie oznacza, że muszą być to mnisi, tak? Dobrze zrozumiałem?
To znaczy, dzisiaj jest norma, może nie norma, ale w niektórych cerkwiach jest to przestrzegane, że to musi być mnich. W niektórych cerkwiach nie musi to być mnich. Natomiast w naszej cerkwi, która postępuje za tradycją rosyjską, są to, najpierw powinny być postrzeżone mnisze, aby później można było wyświęcić taką osobę na biskupa.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Ojcze, kolejne pytanie, tym razem od jednej z naszych słuchaczek. Czy biskup może zaprzestać pełnienia swojej funkcji i przejść na tak zwaną emeryturę? Pytanie to może się wydawać nieco zaskakujące, no ale przypomnijmy, że zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego, papież Benedykt XVI, właśnie w taki sposób zakończył swoją posługę. Jak wygląda prawosławne podejście do tego tematu?
Chcę powiedzieć, że w Kościele rzymskokatolickim są bardzo wyraźne przepisy, które mówią, że w pewnym wieku biskup już nie pełni swoich funkcji administracyjnych i przechodzi, no rzeczywiście tutaj na emeryturę, jest biskupem seniorem. Natomiast ta praktyka nigdy nie była stosowana dla biskupa rzymskiego. Tutaj gdyby sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa, to co się stało w Kościele rzymskokatolickim, ale to już to jest nie nasza sprawa, my możemy i powinniśmy mówić o naszych sprawach. Jest przewidziane takie określenie przejścia w stan spoczynku. Nie jest to emerytura, ale z pewnych względów zdrowotnych, najczęściej to bywa, może dojść do tego, że biskup w pewnym swoim okresie swego życia i biskupstwa poprosić o przeniesienie go do stanu, w stan spoczynku. Takie zdarzenia mają miejsce. Wówczas biskup pozostaje biskupem, tak, nosi tytuł biskupa, już nie jest biskupem danego miasta, prawda? Ze względów zdrowotnych może ustępuje miejsce na katedrze komuś innemu, ale też trzeba powiedzieć, że te przypadki są dosyć sporadyczne. I jest to dobrze i niedobrze, dlatego że właściwie biskup pozostaje na swojej katedrze aż do swojej śmierci. Bardzo często wówczas ma biskupa wikarnego, który wykonuje właściwie większość albo wszystkie czynności za niego. A z drugiej strony, prawda, ten biskup wikarny pozostaje cały czas wikarnym i właściwie potrzeba bywa taka, że diecezja powinna dalej funkcjonować, dalej się rozwijać, a tutaj jest tego rodzaju jakieś takie zahamowanie, dlatego że on jest rzeczywiście biskupem wikarnym, chociaż pełni funkcję w tejże diecezji, ale zawsze z pewnym hamulcem, że jest biskupem wikarnym. Natomiast w większości przypadków rzeczywiście biskupi, którzy pełnią swoje funkcje na katedrach, pozostają do momentu odejścia z tego świata jako biskupi zarządzający. I to przechodzenie w stan spoczynku jest dosyć sporadyczne i nie ma tutaj mowy o emeryturze, tak, prawda, o odpoczynku, dlatego że osoba, która jest biskupem, ona do końca swoich dni jest biskupem. Może ich nie pełnić swoich funkcji z różnych przyczyn, zdrowotnych, prawda, czy jeszcze jakichś, ale pozostaje do końca dni biskupem.
Za wyjaśnienia dotyczące przebiegu chirotonii biskupiej dziękuję bardzo serdecznie dla naszego gościa. W studiu Radia Ortodoksja był dziś z nami ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca patrologii oraz prawa kanonicznego w Prawosławnym Seminarium Duchownym oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dziękuję ojcze, sława Jezusu Chrystu.
Dziękuję również ojcu, dziękuję radiosłuchaczom, sława na wieki.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.